Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
No i pięknie, witamy serdecznie. Gramy na maksa. Odcinek kolejny, prawda? Tak. Mateusz Zdanowicz dzisiaj prowadzi tę audycję, więc nie jestem przyzwyczajony. Nie jestem przyzwyczajony, będzie pewnie trochę chaotycznie, ale nie będzie chaotycznie, ponieważ Mateusz Widut i Paweł Stachera wrócili z Gamescomu, z Kolonii, z Niemiec.
Dokładnie tak.
I mają pełno gier, o których chcą powiedzieć. O części z tych gier opowiadali, głównie Mateusz Widut opowiadał ze swojej siedem stron przygotował notatek i część tych gier właśnie była w GNM+. Jutro o 20 zapraszamy, posłuchacie, natomiast więcej będzie dziś na audycji, więc dziś audycja post-gamescomowa, że tak powiem, ale zanim to Patryk Ciesielka.
Tak, witam serdecznie.
Mój gość jedyny w chwili obecnej grał w grę Studia Mojo Touch i ta gra się nazywa The Seventh Guest.
Tak.
I to widzę, że ta gra wyszła oryginalnie 25 lat temu?
Dokładnie.
Co to się dzieje?
Też jak spojrzałem na ten tytuł, mówię, no kurde, to wyszło jakoś dawno, dawno temu. Nie miałem w ogóle przyjemności obcować z tym tytułem wcześniej, więc to był taki mój tak naprawdę pierwszy kontakt. Też gry jeszcze nie przeszedłem, więc to na pewno nie będzie recenzja, ale takie pierwsze wrażenia, bo gra wyszła na VR. Co ciekawe, tak? No, można się domyśleć, że 20 lat temu no, to ta gra nie była na VR-ze.
No.
Natomiast teraz wyszła na VR i moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o ten tytuł, ponieważ grafika, jeżeli chodzi o samą grę, jest bardzo dobra na VR-ze nawet, więc no tutaj... Często na VR-ze zdarza się tak, że podchodzimy do tekstur i po prostu widzimy, że no one nie są do końca dopracowane. Natomiast tutaj same tekstury same w sobie były dobre, aczkolwiek bardzo dobrze to współgra z tym, bo zaczynamy w takim dużym, opuszczonym, starym domu. Więc tam jest wszędzie kurz i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o VR-a bardzo dobrze, to...
Bo widzisz, bo ja tak zajrzałem sobie na Steama i zobaczyłem tą edycję na 25-lecie tej gry, która wyszła 4 lata temu. I w porównaniu z tą grą, to ta VR-owa wersja to wygląda jak remake totalny, czyli to nie jest tylko jakiś... Czyli faktycznie
tak,
robili
no,
wszystko, okej.
Okay. Znaczy, no,
wygląda
wiesz,
bardzo ładnie.
Umówmy się, jeżeli robisz grę, która nie była na VR-a, pod VR-a, no to musi być
tak,
remake.
Tak. I przepraszam, bo to też Vertigo Games robi tą wersję, bo spojrzałem na twórców oryginału.
Tak. I tak jak powiedziałem, no jeżeli chodzi o samą grę, wygląda bardzo dobrze, bardzo fajnie współgra z tym klimatem, takim gdzieś tam jest kurz i tak dalej, więc nie do końca widzimy drugi koniec pokoju, co dla VR-a jest świetne, bo nie psuje imersji.
Sztuczka Silent Hill.
Tak, sztuczka Silent Hill.
Nie widać, spoko.
I to działa w tej grze, jak najbardziej. I druga rzecz, która jest nam przedstawiona, jest to latarnia, którą jak oświetlamy niektóre rzeczy, to one się odnawiają. Tak jakby lampa pokazuje rzeczy z przeszłości. Czyli na przykład jak jest zepsuty most i poświecimy na niego, to on się odbudowuje. Ale ta lampa nie działa tylko na rzeczy, nie tylko pod względem mechanicznym, tak jakby, tak? Że świecimy i coś się odbudowuje. Aczkolwiek, jeżeli poświecimy na starą szafę, to na przykład ona jest cała podrapana, gdzieś tam już taka szarobura. No i gdy pada na nią światło, nagle zaczyna nabierać kolorów, na przykład czerwonych, niebieskich i zaczyna wyglądać tak, jakby była zupełnie nowa, co mi osobiście bardzo się podoba. No i sama gra zaczyna się tym, że musimy rozwiązać, po co goście przychodzą do jakiegoś tam domu i po co, bo oni tam byli zaproszeni przez jakiegoś człowieka, który robił jakieś tam zabawki, z tego co zrozumiałem. No i tam zostało zaproszonych sześciu gości, tak? Więc zobaczymy, jak będzie dalej. Natomiast gra zamyka się na tym, że rozwiązujemy zagadki, tak? Czyli wchodzimy do jakiegoś konkretnego pomieszczenia, no i mamy tam na przykład zdobyć dwa klucze, żeby otworzyć skrzynię po otworzeniu.
Czyli gra przygodowa.
Tak, czyli gra przygodowa, taki escape room bym powiedział nawet w niektórych wypadkach. I co? Na pewno będę kontynuował grę, bo gra jest lekka. To też trzeba wspomnieć, że to nie jest nic, nie jest to jakiś taki super ciężki tytuł, jeżeli chodzi o klimat. Jest to takie delikatne, mamy gdzieś tam narratora, który coś tam nam, takiego małego chłopca narratora, który mówi nam gdzie iść na przykład.
Okay.
Wygląda to przyjemnie, więc jeżeli ktoś chce się odstresować, jeżeli nie sprawiają mu problemy gry na VR-ze, tak, bo no niektórzy nie potrafią grać na VR-ze, nawet nie mogą, bo robi im się niedobrze, bądź mają inne dolegliwości z tym związane. Jeżeli nie macie z tym problemów, no to jest taka bardzo przyjemna gra, żeby sobie siąść i chwilę popykać. Na pewno to nie jest recenzja, tak? I teraz jeszcze nie mówię, żeby to brać w ciemno, bo przejdę grę, zrobię recenzję, ale pierwsze wrażenia są naprawdę pozytywne i mam nadzieję, że tak zostanie.
Okay.
I co jeszcze takie ciekawe, same zagadki nie są oczywiste, co mi się podoba, bo no zazwyczaj w grach jesteśmy prowadzeni tak za rączkę, natomiast tutaj jesteśmy wrzuceni do pokoju i naprawdę niektóre zagadki do rozwiązania są dość ciężkie, szczególnie, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiego grania w gry myszką i klawiaturą, więc no tutaj obracamy się, klikamy, na VR-ze możemy jeszcze kucnąć, możemy zajrzeć pod stół, możemy wyciągnąć gdzieś coś zza szafy, tak, możemy sięgnąć ręką, więc na VR-ze takie gry się świetnie sprawdzają i liczę na to, że ta gra do końca będzie tak samo
no
przyjemna jak teraz.
Doskonale. Jeszcze będziemy mówić o The Seventh Guest VR. To było na razie na tyle. Witam oczywiście czat. Na razie mamy małe problemy techniczne. Widać tylko mnie przez cały czas, więc jest doskonale. Uwielbiam być na kamerze.
Dobrze.
Więc doskonale. Doniu się pyta, czy Zdeniu prowadzi tu debiut? Nie, już prowadziłem Perez, no i też co czwartek prowadzę kinowe też. Zapraszam.
Moi prowadzący właśnie kanał na YouTubie. Najpierw kanał Zdanowicz.
Jan Zdanowicz.
Dobrze. To jeszcze powtarzamy kanał Mateusza Zdanowicza, tam wchodzić. Ale mam platynkę w Ghost of Tsushima.
O, jednak, okej. Okay.
Wbiłem w końcu.
Gratulacje.
Nie jest to ciężka platynka.
W obecnym dostępie na naszym kanale GNM Plus właśnie jest to o Ghost of Tsushima trochę pogadankowo w tym odcinku, więc też zapraszam, jak jeszcze nie widzieliście. A to było na tyle na razie. Siema, czat oczywiście. Michał Świeżak, czy Alan Wake 2 będzie? Jeżeli chodzi o wrażenie z Gamescomu, chyba chłopaki nie mieli okazji zagrać w Alan Wake 2 akurat, ale ja się jaram niesamowicie po tym trailerze, który pokazano, szczególnie jako ktoś, kto bardzo lubi Control i przeszedł Control z dodatkami, więc no wiecie, o co mi chodzi, jeżeli przeszliście Controla. To nie jest tylko łączone uniwersum, że wow, no są styregi jakieś, tylko to jest faktycznie to samo uniwersum i jestem ciekaw, co właśnie z tym, jaki będzie związek jakby...
Tak, szczególnie, że główna bohaterka w Control była bardzo, bardzo fajna, bardzo przyjemnie się nią grało i no nie była taka miałka, tylko rzeczywiście miała tam jakiś swój charakter.
Więc tak, Alan Wake 2 zdecydowanie coś, co zawalczy pewnie o jakimś tam moje top 5 gier roku, tak obstawiam, nie wiem, zobaczymy. Na razie krótka przerwa muzyczna, poradzimy sobie tutaj z kamerami może i będzie cała reszta audycji o wrażeniach z gier, które ograliśmy my jako Gramy na Maxa, bo nie ja konkretnie, ale wiecie o co chodzi, na Gamescom, więc za chwilę wracamy, zostańcie z nami. My jako Gramy na Maxa, bo nie ja konkretnie, ale wiecie o co chodzi, na Gamescom, więc za chwilę wracamy. We'll be right back. No i wracamy po krótkiej przerwie. Chyba kamery wszystkie działają, więc jest doskonale. Mateusz Widut ze mną, także Paweł Stachyra. Właśnie panowie byli na Gamescomie. Była super zabawa podobno. Wcale nie zmęczeni i w ogóle. Więc doskonale. Włączmy muzykę w tle jeszcze, żeby coś leciało. No i tak. Mateuszu.
Było całkiem tego sporo. Mam rozpiskę na 7 stron A4, tak więc...
Proponuję strategię wymienną, czyli po jednej grze, jak wiecie, jak wyczerpiecie to
pewnie.
Jakoś...
Mhm. A w ogóle na początku chciałem się zapytać Pawła, jak jemu się podobał pierwszy Gamescom w jego historii, bo to też jest ważne. Ja tak co roku jeżdżę, więc w sumie już troszeczkę jestem do tego przyzwyczajony, ale myślę, że dla osób, które pierwszy raz się tam pojawiły, może być to pewnego rodzaju zaskoczenie.
Nie podobał.
Okay.
Nie no, męczące to jest strasznie, panowie.
A, pod tym względem tak, ale fajnie.
Ja już ostatniego dnia to nie czułem, że mam nogi. A jeszcze powrót, wiadomo, jak tam ludzie zaczynają masowo wyjeżdżać z tej kolonii, no to też warunki są ciasne i ciężkie, ale szczerze byłoby dużo trudniej, gdyby nie Mateusz Widut, doświadczony weteran, który przynajmniej wiedział, jak to wszystko tam mniej więcej zorganizować.
Na każdym kroku miałem ciekawostkę, co się działo, jak byłem rok, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć lat
temu. Tak, jeśli mógłbym coś wyciąć z tego wyjazdu, to dowiadywania się o każdym randomowym, przypadkowym murku, co się działo przy tym murku w ciągu ostatniej dekady, bo jakby każdy budynek, każde okno, każdy tramwaj, każda tablica rejestracyjna, wszystko Mateusz kojarzył w tym mieście. A ja chciałem z nim na przykład wyjść tylko do sklepu, który był 20 metrów dalej.
To prawda.
Mam nadzieję, że kamera jest teraz skierowana na Mateusza Zdanowicza, bo powinna być. Chcę, żeby widzowie zobaczyli, jak aktualnie tańczy na stole, próbując naprawić kamerę, która powinna być skierowana w moim kierunku. A wystarczyło pokazać mi, żebym się przesunął.
Tak. I trochę cię zasłania, wiesz, więc tak trochę bokiem. Ale okay. Może zacznijmy tak, jak Mateusz powiedział, trochę wymiennie, ale od jednego tytułu, w który obaj graliśmy, czyli Stalkera 2. Wydaje mi się, że to jest jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego przyszłego roku. Tak naprawdę jeszcze sprecyzowanej daty premiery nie ma, ale chyba raczej będzie to przyszły 2024 rok. Ty grałeś na strefie Xboxa, ja zaś byłem na strefie Xboxa dla prasy za zamkniętymi drzwiami, ale chyba mieliśmy to samo demko, tylko ja mogłem zagrać w nie kilka razy, a ty raz. Ale finalnie to i tak to samo było. Wydaje mi się, ja bardzo czekam na Stalkera 2, ale... Znaczy, super, że ta gra w ogóle powstaje w obecnych warunkach, tak? To trzeba podkreślić, ale z drugiej strony...
Dobry początek.
Z drugiej strony też widać, że wymaga dopracowania i wcale w tym momencie już nie jest tak, że spieszę mi się, ej, wydajcie jak najszybciej tego Stalkera 2, bo chcę w niego pograć. Teraz jest tak, błagam, dopracujcie to wszystko, co jest jeszcze nie tak z tą grą, a będzie świetna.
A ty jesteś jakimś takim większym fanem, powiedzmy, oryginału?
To grałem we wszystkie Stalkery, bardzo mi się podobały. Później przeszła ta miłość również na Metro, tak więc...
Okej, bo miałem pytać, dlaczego czekasz w zasadzie na Stalkera 2?
Nie, to jest gatunek gry, który taki obok właśnie na przykład takiego Gothica czy Mass Effecta, to jest jednym z mych...
Eurojunk taki. Czy Mass Effect, nie, ale tak, to jest Eurojunk typowy. No i Stalker 2, nie wiem, dla niektórych to pewnie będzie wielka ulga, jeśli im powiem, że Stalker 2 to po prostu Stalker.
Doskonale.
2023. Czy 4, tak jak Mateusz przewiduje, że to wyjdzie.
Naciągnąłem sobie mięsień, próbując poprawić kamerę.
Biedaczysko.
Zabawa.
Zup parę tutaj...
Już trochę pomogę.
Kamera, tak. A tymczasem, no tak, Stalker, to demo, które widzieliśmy, to jest taka dosyć typowy fragment gry, tak? To znaczy mamy krótki dialog. Naszym zadaniem jest przejść kawałeczek na mapie, mamy ileś tam tych celów, chociaż tak naprawdę w tym demie mała szansa, że jakby wszystkie odwiedzimy, bo ono jest ograniczone czasowo. I w tym czasie mamy okazję zwiedzić różne okazje, jakąś małą wioskę, czy jakieś tam wywrócony samochód, czy coś w tym rodzaju. Mamy próbkę potworów, mamy próbkę bandytów. Te lokacje bardzo przypominają oryginał i tak naprawdę ta gra to jest toczka w toczkę Stalker ten oryginalny, tylko z lepszą grafiką. Ta grafika jest punktem, taką kością niezgody między mną a Mateuszem Zdanowiczem. Bo
Widutem chyba.
Widutem, racja. Bo tutaj nie do końca się zgadzamy co do ogólnych odczuć na temat jej jakości. Na pewno obydwaj się zgadzamy, że środowiska wyglądają fenomenalnie. Jakieś, czy te lasy, czy kałuże, jakby to wszystko wygląda tak bardzo klimatycznie i prześlicznie.
Jak Wiedźminie.
Tak, natomiast no są już pewne większe kontrowersje, jeżeli chodzi o na przykład modele postaci, chociaż one to chyba nawet w tych zwiastunach nie wyglądały jakoś tak prima sort. Natomiast no z bliska widać jednak te pewne tam braki, tak? Czy na teksturach, czy teksturach na wrogach na przykład.
Czy też prowadzenie w ogóle rozmowy, gdzie jeden z towarzyszy drugiego kompana jest kontuzjowany i w ogóle na niego nie patrzymy, ale on się ciągle odzywa, a patrzymy głównie na model postaci, tak, który stoi nieruchomo. No, albo pierwsza osoba, którą spotykamy, miała takiego baga, gdzie po prostu skakała w miejscu i każdy
tak,
to miał?
Trzęsła się, podskakiwała od góry do dołu i nie patrzyła w nas, tylko gdzieś tam w niebo. Ogólnie ten stalker jest tak zabugowany jak oryginał, więc to nie jest tylko stalker w tym znaczeniu, że rozgrywka jest taka sama, że dosłownie fajnie, wychylamy się tak samo, wszystko, zarządzanie ekwipunkiem jest identyczne praktycznie, nawet model tego pancerza, który mamy, to jest ten sam z oryginału, tylko również ta kwestia zabugowania, taka naprawdę potrafi się wykrzaczyć. Ja osobiście doświadczyłem takiego śmiesznego buga i bardzo mnie bawiła reakcja dewa na to, bo grałem sobie w to demo i w pewnym momencie zginąłem, tak? Odrodziłem się i nie mogłem się ruszać, nie wiedziałem, co się stało. No i deweloper do mnie podchodzi, mówi, no bo za dużo lutujesz tam, nie? I otwiera i w moim plecaku był faktycznie pancerz jakiś, który mnie obciążał. I tam
no nie, to
na dole
nie, to,
była
to
taka,
twoja wina.
Na dole była taka malutka ikonka, która pokazywała to, nie? Ja tam no nie zwróciłem uwagi, no bo też jak się skakuje w taką grę gdzieś tam z marszu, to można takich rzeczy nie zauważyć. Ale, co ciekawe, ten pancerz, ja wcale go nie zlutowałem. Z żadnego wroga nie można zlutować tego pancerza, którego dotychczas tam widziałem. No to wywaliłem ten pancerz i idę dalej. Tylko, że przez to, że już byłem taki, długo stałem w miejscu, a wrogowie w ogóle po mojej śmierci się nie zrespawnowali, tylko jakby byli w tych miejscach, gdzie byli, to mnie już szybko dobili, tak? Bo miałem tam jeden punkt życia, dostałem kulkę i od razu po mnie. I co? Znowu się odrodziłem i znowu mam w plecaku pancerz kolejny. I tam jest jakiś bug był, który sprawiał, że się odradzałem z pancerzem. A deweloper nie za bardzo potrafił to wyjaśnić, tylko powiedział mi, no bo nie żyjesz, zginąłeś, to koniec.
Nie, tego jest naprawdę sporo.
Dobra, chciałem tylko jedną rzecz zapytać, czy był wybór poziomu trudności w demie?
Nie, nie.
Okay. Bo w Stalkera 1 ironicznie najłatwiej się gra, jak wybierzesz trudniejszy poziom.
Znaczy nie najłatwiej, tylko najpłynniej, bo,
no, bo jeden cios, im
wyższy,
jeden strzał.
Wyższy poziom trudności tak, nie tylko zwiększa twoje obrażenia na wrogach, ale też wrogów na tobie. Więc to tak jakby można powiedzieć, że te poziomy trudności przechodziły od mało realistycznego do bardziej realistycznego.
Co do samych wrogów też trzeba pochwalić jakby sztuczną inteligencję, bo to było faktycznie tak, że ja się schowałem w takiej budce strażniczej i tu ktoś mnie flankował z prawej strony,
tak, nie
ktoś próbował mnie wywabić z tej budki, ale też w pewnym momencie jeden z bandyta po prostu się odwrócił i poszedł w drugą stronę. Zrezygnował po prostu z walki, więc nie wiem, czy to był bug, ale na przykład też nie mogłem zmienić czułości myszki, bo przyszedł drugi deweloper i powiedział, no, tego nie robimy.
To demo.
W ogóle był też przykład tego, za co oryginalny Stalker też trochę zasłynął, czy z czego zasłynął, a więc tych interakcji między częściami środowiska, to znaczy mieliśmy kilka zmutowanych psów, które tłukły się z jakimiś tam stalkerami, którzy byli w wiosce.
No tak.
I mogliśmy dołączyć po którejś ze stron.
No czyli w skrócie to brzmi wszystko jak stalker.
Dosłownie. To jest po prostu upgrade graficzny, który w niektórych kwestiach nie jest może tak imponujący jak w innych, ale no środowiska moim zdaniem spektakularne.
Przy czym Stalker 2 wyjdzie pewnie jesienią przyszłego roku, jeśli dobrze pójdzie moim zdaniem, nie? Więc zobaczymy, jak to dopracują.
To jest specyficzne, bo ta gra wygląda na taką, co już jest blisko ukończenia. W sensie ją trzeba załatać i wyjdzie, nie?
No właśnie,
natomiast,
czyli rok na łatanie.
Biorąc pod uwagę właśnie tę sytuację, w której się znajduje studio, no to myślę, że faktycznie to może się trochę przedłużyć.
Tak jest. Dobra, Mateusz, widzę, że teraz na twojej liście masz grę, jeżeli to ta, na którą też patrzę, w którą ja też grałem, bo grałem w demko na Steamie.
Tak.
I gra się nazywa Jusson.
Tak, dobrze, że wypowiadasz, bo ja nie potrafię.
Tak jest.
Nie znam francuskiego.
To jest, w ogóle wiesz, kto to robi?
Dontnod?
Tak, czyli tak. Twórcy ciekawe, nie? Bo
Remember
twórcy,
Me, ja pamiętam to.
No, Life is Strange, pierwsze, Vampyr też, i oni też robią tą grę, w którą Paweł grał, który zaraz może powie, czyli Banisz coś tam.
Tak, Banisz.
Więc, a tak, ale Jusson?
Tak, i to jest gra o wspinaczce, ale to nie jest jakby symulator wspinaczki, tak? To jest bardziej taka gra arcade'owa, w której dosłownie triggery odpowiadają tak, twoim rękom, czyli ale prawy jest trigger, to jest prawa ręka, lewy trigger, lewa ręka. Nie możesz też chyba za bardzo umrzeć, bo jesteś przyczepiony
do ściany. Ale ta wspinaczka jest o wiele lepsza niż w jakimś, wiesz, Uncharted, że po prostu nie trzymasz przycisku, tylko faktycznie miałem takie, że byłem zaangażowany w to wspinanie się, to było
tak,
fajne, nie?
Tak, tak, no bo to jest jakby główne tej rozgrywki w tym wszystkim. Mi to trochę przypominało w jakiś sposób Horizona na VR-ze, gdzie tam faktycznie fizycznie musiałem ruszać rękoma, ale był to podobny typ doświadczenia. I bardzo ciekawą oprawę graficzną ma ten tytuł, taki w stylu takim kreskówkowym, tak, ale takim wygładzonym.
Taka bajka, tak pastelowe kolorki, bardzo ładnie wygląda, bardzo, bardzo przyjemnie.
Ona oczywiście, bo ogrywaliśmy to na strefie Xboxa, pojawi się w Game Passie też, 30 października, 31
to
października.
To też w tym roku?
Tak, więc to w tym roku.
Ludzie,
dużo ciekawych tytułów naprawdę nas czeka i to ogólnie jest też jakby fabularnie taka historia, z czego to ja mogłem odczuć, ale to też było mówione o zmianie klimatu w świecie, też takim naszym obecnym, codziennym, wytrwałości i przyjaźni.
Tak, wspinamy się w ogóle na taką wielką górę, która chyba kiedyś była do pewnego momentu przynajmniej na brzegu oceanu, no bo są jakieś tam statki powbijane w brzegi tej góry i tak dalej, więc tak, komary nas atakują, mamy też tą inwazję komarów w studio.
Chyba jeszcze można sprawdzić demo, nie wiem.
Wydaje mi się, że na Steamie chyba demo jeszcze jest.
Sprawdzić, bo twórcy podkreślali, że chyba właśnie jest jeszcze dostępne. Oprócz tego też widziałem Starfielda i Cyberpunka Widmo Ciemności, ale jeśli chodzi o te tytuły, to odsyłamy was razem tutaj ekipą do GNM+, który będzie już jutro, bo tam mówiliśmy więcej. Tam też mówiliśmy więcej o następnej grze, którą widziałem, czyli Expedition A Mad Runner Game, więc to też na GNM+. No a
wreszcie
powiem o mojej grze, to teraz właśnie zamiennie, może powiesz trochę o Faraonie.
O Faraonie, tak? Taką kolejność wybierasz? No dobra.
Ja zapomniałem, że ta gra istnieje, więc tak, przypomnijmy, że chodzi o
Total War Faro. Bo tak się to wymawia.
I też powiedz, że w tym roku premiera.
Mówię, Jezu, ty też powiedziałeś.
A naprawdę?
Czemu mnie tak? Nie wiem.
Właśnie nie, o tym chodzi, tak wiesz, bo już za dużo gier w tym roku.
Ale tak, oczywiście w tym roku. I to już niedługo, tak, premiera. Natomiast Total War Faro był dla mnie największym zaskoczeniem tego całego Gamescomu, jeżeli chodzi o takie większe gierki. Bo no, jeżeli nasi słuchacze słuchali któregokolwiek plusa, widzę, że Mateusz masz jakąś bardzo
dziwną minę. Cenę tej gry na Steamie. To dlatego robię taką minę, ale nieważne.
Okej, to już pewnie do sądzenia dla każdego, nie?
Aha.
Natomiast wielu osób mogło się przekonać, że nie jesteśmy zbyt pozytywnie nastawieni do tego, bo to jest kolejny tytuł twórców Troi, która była no raczej takim dosyć przeciętnym Total Warem z kilkoma fajnymi pomysłami.
Przynajmniej była za darmo.
Ale rozgrywka... Tak, przynajmniej była za darmo, bo tak nie mieli w to wiary bardzo twórcy. Natomiast no parę fajnych pomysłów tam było. No i co ciekawe, ta nowa gra, Faraon, tak, Faro, myślałem, że to jest po prostu rozwinięcie Troi, tak, że to znowu będzie taka mitologiczna gra, która ukrywa się pod płaszczykiem jakiejś tam quasi-historyczności.
A to jest stricte historyczne, tak?
To jest stricte historyczna gra, gdzie bohaterowie jakby są, ale to ich to tak jak kiedyś generałowie byli, trochę zbuffowani generałowie.
Czy tak
ale
jak w Three Kingdoms?
Mają swoje oddziały. Trochę tak jak w tym trybie historycznym w Three Kingdoms, tak jakby.
Okay.
Że bohaterowie mają swoje oddziały, że to wszystko jest takie bardziej przyziemne. To się w ogóle dzieje właśnie w tej epoce w czasie upadku epoki brązu, tak? W rejonie Lewantu, tak? I Egiptu.
A jakie mamy frakcje?
Frakcje. Na ten moment mamy tam...
Poza Egipcjanami.
Właśnie mamy trzy kultury jakby. I każda z nich ma po kilka frakcji, która ma jakiegoś tam konkretnego przywódcę. Więc mamy na przykład właśnie Egipcjan i w przypadku Egipcjan mamy czterech różnych władców, którzy walczą tam o władzę i rządzą różnymi częściami Egiptu. Mamy jakiegoś tam na południu, który ma dużo kopalni złota, dzięki temu ma ułatwienia w gospodarce i tym podobnych.
No
mamy
klasyczne.
Gdzieś na północy Ramzesa, tak, gdzieś jakieś jego rodzeństwo. Tam nie pamiętam dokładnie, oczywiście
mniejsza,
nie ma sensu wymieniać, myślę, kim oni są, ale słychać, że styl gry będzie jakoś tam zależał od tego, jaką postać wybierzemy, tak? To znaczy... Mogą się trafić postaci, które bardziej stawiają na dyplomację, na zdradę i tak dalej. Mogą się trafić takie, które więcej mają pieniędzy, tak, ze swojej gospodarki. Co ciekawe, te dwie pozostałe grupy, powiedzmy, kultur, to jedna z nich to właśnie ci Hetyci, czyli tam bardziej Anatolia, te sprawy. I oni mają być bardziej tak. To mają być takie ciężko zbrojne oddziały, takie silne, doświadczone jednostki, pełne powiedzmy bardziej odporne, tak, ale może troszkę mniej mobilne. Egipt w przeciwieństwie do nich bardziej stawia na właśnie na mobilność, szybkość, tą elastyczność, że oni mogą w różnych momentach się dostosować i gdzieś tam pójść i zmienić jakby zastosowanie w zależności od tego, co się dzieje. Bo zauważyłem w bitwie, w której zagrałem, że ich jednostki dobrze walczą wręcz, ale i też dystansowo. W sensie to nigdy nie jest tak, że są tylko jednostronne.
A w takim razie ta trzecia grupa kulturowa to...
Trzecia grupa kulturowa jest tam pośrodku mapy. Skłamię, jeśli powiem, że pamiętam, jak się nazywała.
Ale chodzi
jej rozgrywka, właśnie to jest bardziej taki... oni są pomiędzy dwoma imperiami, więc ich rozgrywka skupia się bardziej na takim, na takiej walce podjazdowej troszeczkę, na ukrywaniu się, na takim guerrilla warfare, okay, tak? Czyli na walce takiej z ukrycia, ale jednocześnie no, raz na jakiś czas potrafią wyjść po prostu z ukrycia z taką dużą armią i gdzieś tam wejść do dużej bitwy. Ogólnie ta gra skojarzenia wywołała mi z Attilą. Ta gra jest dla Troi tym, czym Attila była dla Rom.
A nie mów takich rzeczy. No to znaczy, że miasta są podobne i wioski? I...
Miasta są bardzo ładne i nie wyglądają jak mapy multiplayer jakieś, tylko faktycznie wyglądają jak miasta.
I że różne wejścia mają i w ogóle, tak?
Tak. No wiesz, wyglądają tak, jak w Total Warach wyglądają z reguły, natomiast właśnie takie są podobne do Attili, tak? Że są z różnych... Mają na przykład różne punkty przejęcia, które to już jest w tej serii, tak? Natomiast teraz się opłaca jakby dużo bardziej bronić tego miasta, bo podobnie jak w Attili, a później też w Thrones of Britannia, miasta płoną w czasie bitwy, a im bardziej miasto spłonie, tym mniejsze morale obrońców. I tam różne zmiany, jeżeli chodzi o to, jak to miasto jest niszczone, wpływają na to, jak ta bitwa się rozgrywa. Dodatkowo mamy tutaj efekty pogodowe, które zawsze były w Total Warach. Pogoda zawsze się mogła trochę zmienić, ale teraz jest taka naprawdę dynamiczna i gdzieś tam w środku bitwy może ci się pojawić burza piaskowa. Twoje postaci tam na dole, jak zobaczysz bliska, zasłaniają oczy, wiesz, tam jakoś jak się tłuką, to trochę tak na ślepo, bo ogólnie tutaj już całkowicie przywrócili to, że jednostki jakby walczą ze sobą, a niekoniecznie machają gdzieś dookoła, okay, więc zawsze widzimy, wiesz, nie ma ci okay na ślepo, tak? I co ciekawe, te warunki pogodowe mogą zmienić, wpłynąć na samą mapę, więc dynamiczny jest też teren, bo może być tak, że spadnie deszcz i piach zamieni się w błoto. I to błocko jest takie dużo bardziej odczuwalne niż w przypadku, niż jak to jest powiedzmy jakiś tam minus do poruszania się czy coś, nie?
Okay. Czyli Total War Pharaoh widzę, że w październiku.
Tak, pojawiły się też nowe postawy, to jest istotne, jeżeli chodzi o bitwy.
Bitewne.
Tak, bo jednostkom możesz kazać, tak jak zawsze miałeś, że nie wiem, typ zwarty, czy tam typ rozlazły, czy jakieś tam, jak się zachowywać mają.
Rozwiązły.
Tak. To teraz mogą, na przykład możesz im kazać wycofywać się, ale tak jakby aktywnie. To znaczy, postaci, nie, znaczy twoje oddziały nie będą uciekały, że rozbiegną się i wiesz, plecami do wroga i tak dalej, tylko będą się wycofywały stojąc przodem do wroga,
okay,
próbując ich odepchnąć. To jest jakby bardzo fajnie modyfikuje tę rozgrywkę.
Brzmi ciekawie, no.
No i też, no tam twórcy ogólnie mówią, że w kwestii powiedzmy takich rzeczy fantazy, że to tak nazwijmy, nie? No to takie klasyczne rzeczy typu no jeżeli wyznajemy jakiegoś tam boga, to mamy plus bonus, tam plus 5% do czegoś, no ale to jest na zasadzie takiej, ma działać jak morale, także
tak.
Wyznawcy tego, a tego wierzą w to, a tamto, nie?
Dobrze, także jeżeli...
Tak? Tu chciałem dodać, bo tak, a propos tego Attili jeszcze, tak? Attila jako Total War zawsze się wydawało jako survival Total War, tak? Że to jest Total War, w którym upadają cywilizacje i ty musisz przetrwać. I tutaj mamy tą epokę upadku... więc jakby razem z tym musimy chronić się przed tym upadkiem, tak? Mamy te ludy morskie tam, Sea Peoples, tak? Którzy nas atakują, nie wiadomo skąd, jakimiś hordami. W naszym państwie, w zależności od naszych decyzji, jest dobrobyt, tak? I ten dobrobyt, jeżeli spadnie poniżej jakiegoś pułapu, to nasze państwo wpada w upadek, tak? I na mapie świata mamy wyraźne zmiany, tam jeżeli chodzi o kolorystykę, jeżeli chodzi o to, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o to, jak sobie radzimy, tak? Więc no, to będzie coś, czego będziemy chcieli uniknąć, tak?
To trochę jak system ten z chaosem, wydaje mi się, z Warhammerem.
Troszkę tak, nie chcę już dalej, bo już tak długo gadam.
W każdym razie, ja w ogóle zapomniałem, że ta gra wychodzi, więc może wy też także już wiecie, że Faraon.
Dlatego teraz Karny Jerzyk.
Czemu, o dwóch tytułach powiesz, tak? Ale czemu to się nazywa już Total War Saga? Zrezygnowali z tego, że...
Nie nazywa się Saga?
Nie, może dlatego kosztuje 300 zł.
Ale nazywa się czy nie nazywa? Nie nazywa.
Nie.
No pewnie, no właśnie, dla mnie to wygląda jak Saga trochę, ale no na pewno... gra się w to lepiej niż w jakikolwiek tytuł od dawna. Więc...
Premiera w październiku tego roku, jak i kolejna gra, o której mówiliśmy, a teraz dynamiczna strzelanka zespołowa od Segi. Ten tytuł był ogrywany w tamtym roku przez Patryka.
Jaki
i
zbieg
przez...
okoliczności specjalnie teraz o tym mówisz? Po Pawle?
Nie wiem.
Bo to samo studio. Creative Assembly robi strzelankę tę Hienas.
Hienas, tak jest. Miałem okazję ograć taki mecz 30-minutowy, bym powiedział. Ogólnie, w skrócie, tak fabularnie to chodzi o to, że wcielamy się w taką ekipę cool hien, która walczy z kapitalizmem i napada na cenne skarbce, gdzie są cenne materiały. Tutaj mamy też wybór oczywiście klas, który jest kluczowy i jakby definiuje to, jak będziemy grali. Takim featurem, quirkiem jest to, że możemy wyłączyć grawitację, więc też trochę inaczej się gra, ale trochę jakby ten cały
ale
tytuł...
Ale włączamy grawitację, poczekaj, kiedy chcesz, czy jest jakaś, jakiś...
Jest przycisk taki.
Na mapie gdzieś, tak? Okay.
Czyli, na przykład przy drzwiach.
Czyli tak? Lawbreakers. Cliff Beszyński, pozdrawiamy, ale tak.
Trochę tak, ale wydaje się i takie odczucie z tego wszystkiego jest finalnie takie, że jakby Sega na siłę chciała zrobić jakiegoś takiego... taką grę wieloosobową, która będzie wielkim hitem na miarę, nie wiem, Counter-Strike'a, Valoranta, czy coś takiego.
Mi się wydaje, że teraz różni wydawcy chcą wejść na jeszcze niezapełnione jakimś hitem pole tak zwanych extraction shooterów, ale takich bardziej arcade'owych, gdzie Baldur, to rozumiem, że tu są chyba trzy drużyny, tak? Czy cztery?
W sumie są łącznie cztery drużyny, ale mamy też i przeciwników komputerowych, więc jakby walczymy celem, zarówno tu i tu.
I celem zawsze jest wykradzenie czegoś, jakiejś kosztowności, jakichś pieniędzy.
Tak, ze skarbca.
I, no właśnie. I podobna gra powstaje, nazywa się The Finals. Też na tej zasadzie, że po prostu są cztery drużyny trzyosobowe i idziecie po pieniądze. I potem ktoś przychodzi dalej, kto wygra, no mniejsza o to, tylko jest taka zasadnicza różnica, że The Finals jest grą free to play. A Hyenas będzie pełnopłatnym shooterem i to moim zdaniem będzie główny ich problem.
Dokładnej premiery nie ma, ale podobno jeszcze ten rok. No i tak jak mówię, finalnie nieco takie generatywne to było.
Ale model strzelania z czymś porówno, z jaką inną grą? Czy to jest bardziej, nie wiem, arcade Super Call of Duty, czy bardziej takie...
Arcade, totalny, totalny arcade i nie wiem, może to też... przez to, że miałem dosyć słabą drużynę i nasz mecz się skończył nie jak było planowane po godzinie, ale po 25 minutach, więc jakoś nie przypadła mi do gustu Hiena tym razem, ale gra, która mi zdecydowanie przypadła do gustu, to było Dungeons of Hinterberg. Nie wiem, czy słyszeliście o tym tytule, ale to jest po pierwsze RPG akcji, po drugie hack and slash, po drugie social sim.
Po trzecie już nawet.
Po trzecie, tak. Jak można social sim...
Powtórzysz tytuł?
Dungeons of Hinterberg. Okay. Odwiedzamy tam właśnie tytułowe miasteczko Hinterberg, bo też i samo studio, które robi tą grę, jest z Austrii i to jest właśnie austriackie, takie alpejskie miasteczko. Studio bardzo małe, 10-osobowe, to jest
ładnie wygląda.
Debiutancki projekt tego zespołu. No i oczywiście trafiamy do tego miasteczka, w tym miasteczku możemy poznawać różne osoby, chodzić z nimi na przykład na lunche, na steka, na bratwursta.
Czyli budowanie relacji.
I tak dalej, ale też jakby wynika to z później jakby gdzie się udamy do konkretnych lochów i w których to lochach już czeka nas klasyczna jakby rozgrywka, połączona oczywiście z takimi zagadkami środowiskowymi.
Okay, a ta rozgrywka, walka jest w stylu jakich gier? Bo screeny mi sugerują, że to bardziej taki slasherek nawet trochę? Czy...
Tak, to jest bardziej taki slasher, w którym zarówno mamy po prostu walkę mieczem, ale też mamy i takie specjalne umiejętności, którymi możemy po prostu cisnąć w przeciwników. Graficznie taka ożywiona kreskówka, bym to powiedział. I gra pojawi się na początku bodaj 2024 roku.
I jak zobaczyłem bohaterkę, to sobie pomyślałem, że to jest przecież bohaterka gry Transistor. Tylko, że bardziej nowoczesna, bo ma jakąś kurteczkę, taką bomberkę, a nie... Ale kolorystyka i net miecz, jak wygląda, bardzo podobnie.
Ale wracając jeszcze do tych sznycli, barów i tak dalej, to też te nawiązywanie relacji jest potrzebne, bo dzięki temu zdobywamy kolejne umiejętności, więc to nie jest tak, że możemy sobie, tak brzydko powiem, olać to wszystko i tylko chodzić na te dungeony, na te lochy i pokonywać kolejne potwory, ale też musimy dbać o tą warstwę tak zwaną social sim. Tak więc ciekawe połączenie tak naprawdę trzech gatunków, tak? No, no bo jak mówiłem, RPG akcji, hack and slash, social sim. Tak dodatkowo, zanim jeszcze Paweł powie, widziałem taką grę, która w sumie już powstała chyba 10 lat temu.
Sprytny.
Twórcy Journey, między innymi Flower i Flow.
A chyba wiem, Sky?
Sky, okay. Tak.
Mi się wydaje, że to wyszło na mobilkach. Mogę
na
się mylić.
Switcha, na PlayStation wyszła,
okay.
Ale teraz w tym roku zmierza też na peceta i razem z oczywiście takimi usprawnieniami jak 4K, HDR i te sprawy. Ale co ciekawe, twórca pokazywał mi cały taki od kulis program, który pokazywał mi, ile osób jest aktualnie na serwerze. I właśnie pobili rekord Guinnessa, około chyba 15 czy 16 tysięcy graczy na raz brało udział w wielkim koncercie audiowizualnym, udział na wielkiej arenie, w której to było nieco chaotyczne, ale mniej więcej trzeba było podążać za taką postacią mistyczną i ona jakby...
A że to gracze robili. Okay.
Tak, tak. I wiesz, to robiło mega wrażenie, bo patrzysz na to i mówisz, nie no, to są NPC, to jest generowane. A mi twórca mówi, nie wiesz, my nawet tu pokazujemy mniej graczy, bo jakbyśmy pokazali 16 tysięcy, to by po prostu była jedna wielka plama. Ale gra też będzie właśnie zmierzona na peceta, tak więc jeśli ktoś będzie chętny, to
takie
jeszcze...
Journey 2.0 trochę.
Tak, nie? To jeszcze w tym roku będzie mógł to sprawdzić. Ta gra nie jest o zabijaniu, o walce, o jakiejś konkurencji, ale o odkrywaniu i jakby...
O poruszaniu się.
Poruszaniu się, pięknej nawiązywaniu oprawie. Znajomości, tak więc bardziej taka social gra kolejna. Pawle, wiem, i dzisiaj chyba też już embargo zeszło, Banishers, o którym wspominaliśmy. I to...
Chyba, możemy się upewnić.
Nie, na pewno, na pewno.
Plus jest taki, że o niczym raczej nie będę już miał tyle do powiedzenia co Total Warze, bo tam to był taki bardzo długi pokaz i ten, postaram się przynajmniej być teraz krótszy, ale słuchajcie, Banishers.
Ja czekam na to, więc...
Okej, czekasz na to. To jest w ogóle, tak, bo to jest od twórców Vampira.
Mi się podobał Vampir, mimo że był dżęki strasznie.
No tak, tak. To też jest dżęki. To cię od razu zachwycę.
No dobrze, o to chodzi.
Tutaj jest się takim chłopem, który ma ze sobą ducha. I to jest duch, zdaje się, jego żony albo jakiejś jego bliskiej osoby, z którą dzieli go jakaś tam czułość i możemy chodzić jedną i drugą postacią. W każdej sekundzie możemy jakby wziąć perspektywę tego ducha albo perspektywę tej postaci i to nam troszeczkę zmienia eksplorację, bo w tej grze dużo, dużo ma być eksploracji. Chodzimy po takich półotwartych lokacjach, to znaczy to jest niby to, co zwiedzałem, to była taka otwarta lokacja, ale ona była bardzo korytarzowa, tak, że tu jest przejście jedno, tu drugie, tu jaskinia, tu coś tam, więc to nie było tak, że można było pobiec w każdym kierunku. No i w zależności od tego, czy jesteśmy tym duchem, czy tym facetem, to widzimy różne punkty, na przykład, że o, tutaj facetem zestrzel za pomocą muszkietu jakąś tam linę i dzięki temu coś spadnie i ci odblokuje drogę. A jako kobieta, o, tutaj widzisz ślady po jakimś duchu, kliknij, dotknij to i wtedy dowiedz się, co tu się stało. Ogólnie gra jest taka trochę prawie detektywistyczna, bym powiedział, nie? No bo tutaj naszym zadaniem jest, jesteśmy takimi banisherzy, to chyba tacy wiedźmini w Nowej Anglii, wśród pielgrzymów, tych pierwszych wstaje tam w Ameryce, tak? I naszym zadaniem jest właśnie odpędzać jakieś tam złe duchy i inne potwory. No i tutaj w tym wypadku mieliśmy za zadanie odkryć jakby co się stało z częścią mieszkańców pewnej wioski, a także co stoi za jakąś tam bestią, która tutaj lokalców atakuje. No i po drodze odkrywamy różne jakby aspekty tej opowieści, bo dowiadujemy się, że może ci, co nas wysłali na zadanie, sami coś tam mają gdzieś tam zaskarbili sobie, tak? No bo tutaj może się okazać, że brat tej osoby też coś zrobił.
Okej, ale to jest gra taka, że fabuła ma znaczenie, ale to jest gra bardziej gameplayowo, to jest gra akcji, tak? Bardziej?
Tak, no większość czasu z wiedzą, chociaż, czy ja wiem, w ogóle walka przypomina mi bardzo God of War'a. To jest ten styl walki.
Tego nowego.
Jakby. Tak, tego nowego. To jest styl walki jak z God of War'a, więc bijemy się i też tak jak można było używać Atreusa w czasie walki, tak samo tutaj tego ducha i możemy albo się zamieniać, wiesz, ciałami w czasie walki, albo możemy prosić kogoś, go o asystę taką jakby, nie? I też w zależności od tego, czy walczymy jako my, czy jako ten duch, to mamy inne umiejętności. No, duch to na przykład ma takie mocne umiejętności AOE, tak? A więc na jakąś tam na jakąś tam odległość, powiedzmy, atakuje iluś tam wrogów dookoła, a w przypadku człowieka no bardziej się skupiamy na zadawaniu tych obrażeń pojedynczo. No są walki z bossami. Jak się już nauczy człowiek parować, bo to jest i system parowania, i system unikania, no to kiedy się już człowiek tego nauczy, to faktycznie ta gra bardzo płynnie sobie płynie. Ten gameplay też się wydaje mniej taki właśnie junkowaty. Ale ogólnie, no tutaj, no trudno jakby nie zwracać uwagi na to, że czasami ta gra jest taka trochę sztywnawa. Powiem ci, że lokacje nie zrobiły na mnie wielkiego wrażenia, bo są bardzo powtarzalne. W sensie te kilka jaskiń, lasów i tak dalej, które musiałem przebyć, żeby dojść do tego gniazda tej bestii, żeby dowiedzieć się, kto za tym wszystkim stoi, one wszystkie wyglądały dla mnie tak samo i ja się wielokrotnie gubiłem, bo po prostu czułem, że już tu już byłem zaraz, a może tu już byłem, może tu. Ale na plus wychodziło to, że plus i minus, bo za każdym razem prawie jak wracałem w miejsce, gdzie byłem, to odnajdowałem coś nowego, bo tam jest dużo znajdziek, dużo jakichś ukrytych skrzyni i takich innych rzeczy. Ale przez to też byłem często przekonany, że o, to jest jakieś nowe miejsce, a się potem okazało, że musiałem gdzieś tam wracać. No ta mapa jest dosyć kiepska i nie pomaga w tym poruszaniu się, no ale jak już dojdzie do tej walki, no to faktycznie ona jest taka przyjemna, akcyjniakowa i nie ma co narzekać. Tutaj w tej przypadku tej gry niedługo będzie beta zamknięta 7 września.
Takiej gry beta?
Dla preorderów.
Okay.
Zamknięta beta. Nie wiem, czy jakiś...
Dziwne.
Test. Ja też nie wiem do końca. Natomiast spytałem twórców o liniowość w tej grze, no bo jednak to, co robiliśmy, no tak, to wyglądało tak, że naprawdę odkryliśmy dużo alternatywnych rzeczy. Na końcu mieliśmy duży wybór jakby do podjęcia. Tylko ja byłem ciekaw, czy na przykład będą takie misje, gdzie możemy znajdować jakieś rzeczy i powiedzmy zmieniać wynik tej misji. No i to potwierdzili, natomiast nie potrafili mi potwierdzić, czy będzie tak, że możemy czegoś nie znaleźć, nie? Albo że...
Za dużo w Baldurę grałeś.
Tak, ale chodzi mi o to, że nie odpowiedzieli mi na pytanie, czy ta gra jest de facto liniowa, tak, jeżeli chodzi o te zadania. A to naprawdę miałoby fajny potencjał, gdyby to była taka półakcyjniakowa, półdetektywistyczna gra w Nowej Anglii, gdzie, wiecie, możemy różne rozwiązania mieć.
A i tak wygląda fajnie.
Premiera 19.
Settingowo. 17 widzę na Steamie. 7, przepraszam.
Oni mi mówili, 7 września jest zamknięta beta, okay. A 19 października mi mówili przynajmniej.
Na pewno patrzysz na tą samą grę?
Tak, nie patrzę na tą samą grę.
I też nie ma bety ta pewnie, nie?
7 listopada.
Tak, 7 listopada. Za dużo tego jest.
Ale w końcu coś wychodzi w listopadzie, a nie w październiku albo wrześniu.
Dobra, fajnie. Dobra, nie będzie tutaj bety, też chciałbym zaznaczyć. Tak, ale ogólnie ciekawa gierka.
Zanim przejdę do...
I też Don't Not.
Tak, kolejnych moich gier. Ja tylko powiem, że są również tytuły, o których nie mogę teraz mówić, w sensie o moich wrażeniach, ale mogę powiedzieć, że widziałem, ewentualnie grałem.
Czyli na przykład?
Za tydzień powiem dużo o Lords of the Fallen, w które grałem ponad 1,5 godziny. W przyszłym miesiącu wydaje mi się, że powiem trochę o The Alters od 11-Bit Studios. I też wydaje mi się, że za tydzień będę już mógł powiedzieć o nowej grze od Fulcrum Publishing, ukraińskiego studia, takie połączenie Baldur's Gate z Diablo, więc może być ciekawie, więc na pewno to nie koniec tematów gamescomowych, jeśli chodzi o gramy na maksa, ale już przechodząc do gry, w którą grałem i o której mogę mówić, czyli Prince of Persia The Last Crown.
O, co? Tak się nazywa ta gra?
Tak.
Okej, okay, sorry.
Nie wiem, nawet sprawdź teraz.
Zapomniałem teraz, sam.
Wiesz, znak zapytania pojawił się nad moją głową, ale to tak w skrócie,
masz rację, sorry.
Jak kojarzycie na przykład Dead Cells, to jest coś takiego.
Super gra.
To robią twórcy Raymana. To w ogóle miała być kolejna gra taka 2,5D z Prince of Persia, ale ta wcześniejsza została anulowana, przesunięta, więc ta się stała tą pierwszą. Ja trochę miałem, jak ktoś pamięta, dosyć mieszane uczucia po zobaczeniu zwiastunu i pierwszej rozgrywki, ale teraz jestem zachwycony i nie mogę się doczekać.
O,
naprawdę.
No
premiera na początku roku.
A to ciekawe,
roku.
Bo ty raczej nie jesteś jakimś fanem Metroidvanii.
I to jeszcze grałem na Switchu, więc kombo podwójne. Premiera 18 stycznia 2024 roku, więc w końcu coś na początek. Tak. Wcielamy się tutaj w postać strażnika Sargona. Więc my nie jesteśmy księciem, ale razem z grupą tak zwanych Immortals, nieśmiertelnych, będziemy właśnie wybierać się na misję uratowania tego tytułowego księcia do miasta Mount Cuff, które się tak nazywa. Miasto jest oczywiście nawiedzone, są potwory, a my mamy taką moc jakby trochę manipulacji czasu, czyli na przykład możemy zostawić cień naszego bohatera w jednym miejscu, powalczyć i nagle jednym przyciskiem przenieść się tam. Są też pewne elementy, które możemy jakby też ten czas przekręcić i na przykład one się odbudują.
No, przewijanie czasu w tej serii to akurat standard.
Tak. To oczywiście to jest taka nowoczesna metroidwania, jest tu dużo, odblokowujemy skrótów, przejść, często musimy się cofać, więc tego jest naprawdę sporo. Przede wszystkim to jest gra o tym, że, bo oczywiście mamy jakiś tam lekki cios, mocny cios, możemy strzelać z łuku, który też jakby te strzały się nam po chwili kończą, ale przede wszystkim najważniejsze to jest tu parowanie. Musimy się nauczyć perfekcyjnie parować, wtedy wchodzą finishery fajne, komba i jest naprawdę, naprawdę super. Też zdobywamy talizmany, które dają nam jakieś takie dodatkowe opcje, na przykład uników lub na przykład ulepszenia broni, w sensie, że mamy płonącą strzałę. I tak, naprawdę, czekam na Prince of Persia, który jest metroidvanią.
Wiedziałem, że będzie dobrze. Mówiłem wam wszystkim, że to będzie fajna gra na pewno.
Że kiedykolwiek to powiem, ale...
Co następne? Ale kupisz tak. Switcha?
Mam, Paweł, mam. Ale następna gra to gra, w którą ty grałeś już i ty też grałeś, czyli to było Party Animal.
A tak, Party Animals.
Pamiętacie?
Taka, chyba, że to jakaś inna gra, ale chodzi o te zwierzątka.
To chodzi o te zwierzątka.
Tak, super.
I to tylko nauczka, że Mateusz Fidut musi częściej słuchać naszych rekomendacji na podcaście, ale to nie słucham. Będzie potem omijały, nie będą go omijały takie wspaniałe gry.
Ale to było tylko możliwość grania na PC-cie, tak? A tutaj już gram na konsoli, okej. Okay. Jestem bardziej konsolowym graczem.
20 września, super.
To jest też gra, w której nie jest ci przykro, jak przegrywasz, nie? Bo ona jest na tyle śmieszna, no tak. To jest takie gipkie pluszaki, zwierzaki, mamy 14 do wyboru, odblokowujemy im kolejne ubranka, ale ogólnie naszym celem jest pokonanie innych graczy, uderzając ich pięścią, głową lub na przykład bronią, zdobywamy jakąś kuszę z gumowymi strzałami. Jest bardzo chaotyczna, ale fajnie się gra, szczególnie na split screenie.
No tak, no bo głównie chodzi o to, że jest taki ragdoll śmieszny tych modeli naszych postaci, że się śmiesznie przewracają, możemy się spychać i są jakieś zawsze cele na mapce dodatkowe, typu przenoś jakieś klocki gdzieś tam albo
była
coś
taka
tam.
Gra Gangs Beats i ona chyba też jest w Game Passie, więc ona jest praktycznie tak sama, w sensie też ragdoll jest taki śmieszny i też tutaj są takie drużyny. Grałem też w drugi tryb, w którym tak naprawdę grałem w piłkę nożną, czyli wszyscy się zabijali o piłkę, żeby wrzucić ją do
gra chyba będzie w Game Passie, nie jestem pewien.
Wydaje mi się, że tak, bo to też było na budce Microsoftu, tak jak mówiłeś, 20 września.
Tak, będzie od premiery w Game Passie.
I ogólnie bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Trochę szedłem za karę, można powiedzieć. W sensie nie bardzo.
No nie wiedziałeś, to ci chciało, tak się okazało, że fajna gierka.
Ale bardzo, bardzo fajna gra. Kolejna gra. I to jest chyba gra, która nie spodobała mi się. Ja wiem, zaraz opowiesz, ale ty strasznie dużo opowiadasz o tych grach, więc daj mi trochę czasu. Ja też, ja mam jeszcze więcej gier, nie możemy się zamieniać jedno za drugim, Paweł. Patrz,
co to za jakieś przedłużanie?
Trzy kartki.
Mateusz, mówimy.
Trzy kartki.
Trzy kartki Tower dziś? Bon.
Tak, Towerbond. Towerbond, czyli twórcy Banner Sagi. Historia polega na tym, że mamy taką wieżę tytułową, tak, Towerbond, dzwonnicę, która jest ostatnią ostoją ludzkości i wszędzie dookoła roi się od potworów, a my oczywiście musimy wyzwolić świat. To jest taki 2D beat'em up w stylu takim kreskówkowym. Wcielamy się w Asa, czyli jakby taką postać z Królestwa Duchów przyzwaną i możemy grać sami, ale też możemy grać z trzema innymi graczami. Gra jest niestety zawsze always online, czyli zawsze musimy być podłączeni do sieci i być online. Nie, możemy grać w pojedynkę, ale to jest gra po prostu online. Będziemy mieć tutaj też sezony. Gra w ogóle ma ewoluować.
To dziwnie bardzo. Nie, jakby sezony i gra jako usługa nie pasuje mi w ogóle do beat'em upów 2D. Dziwne.
Tak, ale ogólnie zanim przejdziesz do walki, to wybierasz taki hek... czekaj, jak to się... Taki kafelek, heksagony. Jest podzielony na taki mapa na heksagony i każdy z takich tych poziomów beat'em upowych trwa 15-20 minut, więc twórcy się chwalą, że w sumie możesz wrócić z pracy, pograć 15-20 minut, odłożyć i wrócić
no to jak
w każdej chwili.
Większość beat'em upów ma krótsze levele niż 15-20 minut.
I twórcy oczywiście planują wsparcie długoterminowe tej gry, no i te sezony i oczywiście to, jak graczom wszystkim będzie to szło, w tym całym świecie, to będzie wpływało na to, co, jak ta gra będzie dalej wspierana. Oczywiście tutaj też możemy sobie ulepszać naszą postać, ulepszać bronię. Ale mimo wszystko ja liczyłem, że to jednak nie będzie tego typu gra, w której po pierwsze musimy być always online, a po drugie ona jednak czuć w niej taki sznyt. Nie wiem, czy część w ogóle z tych lokacji, w których gramy, nie jest generowana proceduralnie w jakiś sposób, więc nie lubię tego w grach. No Pawle, teraz ty, proszę bardzo. Space Marine 2.
O!
Tak, grałem w Kosmiczne Mariniaki 2.
Które nie jest złe podobno.
No nie jest złe. Kosmiczne Mariniaki 2, tak po czesku chyba jest Space Marine. Wow. Wiem to, bo w Dawn of War grałem po czesku, jak pierwszy raz go miałem.
Świetnie.
Jakieś demo miałem dziwne. I Kosmiczne Mariniaki 2 to jest taki... Widać, że to jest bezpośrednio sequel do tej jedynki, jeżeli chodzi o rozgrywkę, jeżeli chodzi o to, jak ona podchodzi do też konstrukcji map.
No i dobrze.
Co jest plusem i minusem, no bo jest troszkę liniowo. Ale w sumie z takiej grze czego innego oczekiwać. Na pewno skala się mocno powiększyła, bo tak jak w oryginale mieliśmy tych orków, bo to, Space Marine to jest taki bardziej slasher, tak, w którym przebijamy się przez hordy przeciwników, zdobywamy nowe bronie, leczymy się, zabijając wręcz, no klasyk. I tutaj oczywiście to się nie zmienia, ale tak jak mieliśmy te hordy orków, które powiedzmy w tych najbardziej intensywnych scenach wynosiły tak... No, z 50, no, ze 20.
Może, no, 20 bardziej. No.
20 większych i może z kilkanaście tak, mniejszych postaci na ekranie, to tutaj te hordy mamy po kilkaset robali, bo teraz walczymy z tyranidami. I to przypomina troszkę takie widoki, jak były w tym filmie z Bradem Pittem o zombie.
World War Z, co nie dziwi, tak? Bo...
A z drugiej strony
to samo studio
Starship
robi.
Troopers. O. Okay. I bardzo... Przynajmniej 2 czy 3 razy w czasie tego demo zdarzała się sytuacja, w której robale są niżej od nas, my jesteśmy na górze razem z mnóstwem NPC-ów, którzy się bronią i naszym zadaniem jest strzelać do całej dużej hordy na dole, która aktualnie próbuje stworzyć tak jakby kopiec ze swoich ciał i wejść do nas na górę.
Okay.
I dopóki nie wejdą, to możemy sobie swobodnie strzelać, kiedy wejdą, to się zaczyna w taką rzeźnię
zamieniać.
Tak. Ogólnie te hordy no bardzo płynnie się poruszają, bardzo dynamicznie to wygląda. Mamy wrażenie wreszcie, że bierzemy udział w jakiejś takiej dużej planetarnej bitwie, bo gdzie nie spojrzymy na horyzoncie, to coś się dzieje, tak? I w ogóle widoki są fenomenalne, jakby środowiska i tak dalej. I nie chodzi mi o ten klimat, powiedzmy tam warhammerowy, nie? Że to, o patrz, to jest katedra. To powinien być zwykły budynek, ale to katedra, nie?
Tak.
Tylko bardziej o to, że faktycznie detale, to, że wszędzie latają sobie jakieś roje tych robali, gdzieś tam widzimy jakieś strzały z daleka, to wszystko tak fajnie nam się zbija w tym wszystkim. W ogóle sporo się dowiedziałem na temat tego, czego możemy oczekiwać, ale muszę niestety rozczarować cię, Mateuszu, i nie mogę zbyt dużo się podzielić.
No i dobrze.
Bo zupełnym przypadkiem deweloperzy rzucili mi tyle spoilerów,
no i super,
że na końcu musieli mnie poprosić, żebym nic nie powiedział tutaj.
Okay.
Ale co mogę powiedzieć, to że mam wątpliwości, czy ta gra wyjdzie w tym roku. Bo ta gra jest
pewnie nie
oznaczona jako 2023. Deweloperzy nie mieli nic na ten temat do powiedzenia.
Czyli nie.
Natomiast, w sensie, nie, słuchaj, ta gra ma wyjść w tym roku. Jakby oni są, ich zdaniem też. No. Ale dlaczego ty machasz? Ty nie wiesz, dlaczego.
No bo jest sierpień, a nie ma daty premiery dziennej.
Jakby. No to tak, owszem. Ale dużo gorszym powodem może być to, że ta gra ma paskudny, okropny, niesamowicie zły performance.
A, okej. Okay.
Ta gra chodzi... 10 klatkach na sekundę, czasami 15. Może.
Oj, dadzą dalej sobie.
Nie. Tam jest wszystko. To jest, znaczy, w sumie to nie było na. Widziałem komputer, bo to grałem na kompie jakimś. Z jakimś takim topowym Radeonem. Nie jestem pewien, który to, a wydaje mi się, że jakiś taki high-endowy. I to naprawdę spadki przy tych hordach były okropne. Co no może tak na rozgrywkę aż tak nie wpływa, bo to jest jednak taka dosyć prosta gra, nie? Jeżeli chodzi o rozgrywkę. Ale no, jeżeli na takim sprzęcie nie mogą osiągnąć tego pułapu gdzieś tam performance'u,
to
troszkę się obawiam, jak to będzie wyglądało na konsolach na przykład. Albo jak to będzie wyglądało na jakikolwiek... Może rzeczywiście na RTX-ach ten DLSS sobie poradzi. Natomiast warto zaznaczyć jeszcze, że sama walka jest dużo płynniejsza. Oni tak jakby nie wymyślali koła na nowo, tylko to po prostu...
Tak, nie ma osłon, nadal to jest walka tak jak w Space Marine 1, tylko ładniejsza, nie?
Tak, bardzo mi się podobają płynne animacje, bo teraz na przykład jak blokujesz, robisz parry czy coś takiego, to często to jest kontekstowe, czyli na przykład jeżeli wróg na ciebie skacze i zrobisz parowanie, to go łapiesz na przykład w powietrzu za ogon i tłuczesz nim kogoś dookoła. Pięknie. Nie? Także pięknie to wygląda, tylko się ścina strasznie i boję się, czy przy kłopotach finansowych, jakie teraz przechodzi Focus, czy nie skończy się tak, że będą musieli to wydać w tym roku. Bo ta gra zdecydowanie może nie mieć powodzenia, jeżeli wyjdzie w tym roku i będzie w takim stanie, w jakim grałem ją na...
Zobaczymy.
Kiesce.
Trzymamy kciuki.
Panowie, bo ja mam naprawdę bardzo dużo tych gier i się zastanawiam, albo przedłużamy, albo robimy za tydzień, dogrywkę. Tak naprawdę znowu godzinną.
Powiedz mi, ile masz gier jeszcze? Jeżeli naprawdę trzy kartki, to zróbmy za tydzień faktycznie.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
No to tak, no nie to przedłużamy. Tak. Dobra, to 10. Słuchajcie, to ja mam
ale nie. Ja mam jedną grę na zakończenie, na którą chyba wszyscy czekają. Znaczy,
wiesz co, ja o swoich dwóch też powiem, bo...
Możesz też napisać.
Ale zrobimy to teraz i ja za tydzień nie będę musiał brać w tym udziału.
Musisz brać udział, Paweł. Ghostrunner 2. Wydaje mi się, że to tytuł, którym idealnie zakończymy dzisiejszą audycję. Tak, tak. Tytuł od polskiego studia. Premiera też w tym roku, 26 października. Jest to bezpośredni sequel. Rok po wydarzeniach z jedynki. Znowu wcielamy się w tą samą postać, w Jacka. I co ciekawe, ta dwójka jest już mniej nastawiona na taki bardzo szybki pęd. Tę całą rozgrywkę. Daje nam trochę oddechu. Pojawiają się... Po pierwsze, jest trochę czasu na to, żeby zastanowić się, jakie podejście wybrać. Mamy jakby, możemy przejść gdzieś bokiem, możemy się trochę poskradać, możemy skoczyć z góry, tak więc mamy kilka tutaj opcji do podejścia do przeciwników. Po drugie, też mamy zagadki środowiskowe, tak? Czyli musimy coś przesunąć, żeby tam lasery się odblokowały, tu się otworzyły drzwi. No i przede wszystkim, co jest chyba takim największą nowością w tym tytule, to to, że pojawia się motocykl, którym znowu musimy pędzić bardzo, 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 bardzo szybko i praktycznie naciskanie przycisku boost, czyli przyspieszenia, no ciągle on musi być wciśnięty.
I to też są etapy z walką, tak? Na motocyklu.
Jakby akurat ten etap, w którym ja grałem, tam walka była w sensie takim, że na przykład naciskałem jakiś przycisk jadąc, uderzając go po prostu, a głównie skupiałem się na tym, żeby omijać wszelkie przeszkody, raz jechałem do góry nogami, bokiem, musiałem przeskoczyć przepaść i tak dalej, ale twórca powiedział mi, że oczywiście też będą takie lokacje, w których rzeczywiście będziemy mogli stanąć i na przykład zejść z tego motocykla, rozwiązać jakąś zagadkę, pokonać jakichś przeciwników i popędzić dalej. Tak więc ten cała rozgrywka, nazwijmy to dwukołowa, wydawało mi się, że będzie gorsza, ale naprawdę to się lepiej grało nawet niż w Cyberpunku, jeśli chodzi o jeżdżenie na tym
motorze. No.
I wygląda super, chociaż to ciągle Unreal Engine 4.
No i świetnie. Jakby nie muszą ludzie wszyscy pchać w Unreala 5 i potem wychodzą niezoptymalizowane gry.
Dokładnie tak. I choć nie grałem w jedynkę, grałem tylko na pokazie, to twórca mnie pochwalił, że wygląda, jakbym przeszedł jedynkę.
Wow.
Bo tak dobrze mi szło w dwójce i nawet mój czas przejścia 20 minut trafił na tablicę przed wejściem na pokazy.
Jedynka była masakrycznie trudna momentami, więc ja czekam, bardzo świetna gra.
Tutaj jest właśnie dla takich, bo problemem jedynki było to, że miałeś ciągle walkę z tymi przeciwnikami i to mogło cię irytować, tak? A tutaj masz te chwile takiego przestoju, kombinowania, gdzie masz właśnie ten moment na odpoczynek, więc ona tak szybko ci nie irytuje, jak coś ci nie wychodzi, tak? Ale oczywiście tutaj mamy instant checkpoint, czyli ciągle się odradzamy.
No i oczywiście premiera też w październiku.
Tak.
Wszystko w październiku.
Tak jest. No, a za tydzień mnóstwo tytułów. No tak jak powiedziałem, Lords of the Fallen, Dustborn, Foam Stars, czyli naprawdę... Podróbka z Platoon. Parcel Corps, Path of Exile 2, Assassin's Creed Jade, Sandland, Payday 3,
no to kontentu,
mnóstwo gier.
Chcielibyśmy przedłużać o godzinie, co jest fizycznie niemożliwe, także niestety będziemy się słyszeć ponownie za tydzień. Zapraszamy jutro na Plusa, pamiętajcie. No i co? No i żegnamy się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie.
Cześć.
Cześć.
byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł